Jak przeciwdziałać wypaleniu się? Chodzi oczywiście o służbę wśród dzieci, ale ja spojrzałem na to od strony ogólnej, dlatego że jest to problem nas wszystkich, którzy służymy Bożym Słowem, a też gdy pracujemy w swoich zawodach świeckich, jest problem tak zwanego wypalenia się. Kto się może wypalić? Ten, kto płonie. Ten, kto się pali. Jeżeli ktoś jest letni, to się nie wypali. Tym bardziej zimny. A więc płonący, gorący, wrzący, ten dopiero się może wypalić. Jako taki tekst podstawowy wziąłem, zgadnijcie, który? List do Rzymian, 12 rozdział. I który wiersz? Wiersz 11. I wziąłem sobie kilka przekładów biblijnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych przekładów. Rzymian, 12 rozdział, 11 wiersz. I tam w tym wierszu 11 czytamy w przekładzie ekumenicznym, tym takim najnowszym Nowym Testamencie. Nie bądźcie ospali w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Są tam trzy części w tym tekście. Gorliwość i grozi jej ospałość. Polecenie, nakaz, abyśmy byli płomienni w naszym duchu, duchu człowieczym. I trzecie, abyśmy Panu służyli. Biblia Warszawska, tą, którą używamy. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Biblia Gdańska z wieku XVII, w pracy nie leniwi. Więc nie gorliwość, ale praca. Duchem pałający, Panu służący. Biblia Tysiąclecia. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Biblia Poznańska, gdzie jest dużo komentarzy naukowych. Ona jest w tej chwili w czterech tomach. W gorliwości nie bądźcie opieszali. Bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. I przekład dosłowny, interlinearny. Gorliwością niedokuczliwi. Duchem wrzący, Panu służący. A więc to były dla mnie takie słowa, wyrazy, które mną kierowały, gdy się przygotowywałem do tego wykładu, a to już kilka miesięcy to przygotowanie trwa. I w czerwcu w moje ręce wpadło pewne tak zwane babskie czasopismo, ale takie inteligentne. Innych w naszym domu nie ma. I tam właśnie znalazłem ciekawy artykuł. Jak płonąć, żeby się nie wypalić? Ten artykuł sobie w czerwcu raz przeczytałem i odłożyłem. I dopiero wczoraj drugi raz przeczytałem, a dzisiaj sobie zrobiłem pewne notatki z tego właśnie tekstu. A więc pewna pani, psycholog, która się zajmuje profilaktyką wypalenia zawodowego. I na pytania, jakie jej zadawała dziennikarka, udzielała tej odpowiedzi. I oczywiście ja nie będę teraz tego artykułu czytał, ale to, co najważniejsze, ja uznałem, w tych najważniejszych pytaniach odpowiedzi sobie zanotowałem, oczywiście jako konspekty, jako punkty. Czym jest wypalenie zawodowe? Gdy ktoś się wypala podczas swojej pracy, w swoim zawodzie. Jest to odpowiedź naszego organizmu na stres, który w sposób ciągły, chroniczny nas dotyka, nam towarzyszy. A więc stres związany z naszą pracą. Wiemy, czym jest stres. I nasz organizm na to reaguje. I wtedy się zaczynamy wypalać. I są takie trzy komponenty, mówi pani psycholog, tego zjawiska. Pierwszy z nich to jest wyczerpanie psychofizyczne. Gdy i nasze siły fizyczne, i nasze siły emocjonalne, psychiczne nagle słabną. I my czujemy, że słabniemy i nie możemy sobie z tym poradzić. Później jest komponent drugi, gdy mamy trudności w nawiązywaniu dobrych więzi. Ludzie dzisiaj mówią relacji, ale lepiej używać polskich wyrazów więzi. Stosunków międzyludzkich, więzi, kontaktów. Gdy pracujemy z dziećmi, to tym bardziej potrzebujemy bliskich kontaktów. To nie jest przedmiot, to nie jest taśma produkcyjna. To są istoty, które są bardzo wrażliwe i dobrze czytają ten język niewerbalny. Więc nie możemy udawać. A więc to wypalanie się, gdy się rozpoczyna, one mogą zauważyć. Oczywiście one tego nie określą, nie nazwą. ale to będzie oddziaływać na nasz wpływ, jaki na nie wywieramy. No i po trzecie, oprócz tego wyczerpania psychofizycznego, tych trudności w nawiązywaniu więzi, będziemy mieli coraz bardziej obniżoną ocenę własnych możliwości, a więc silny samokrytycyzm. Nasze możliwości nam się będą wydawać, są coraz słabsze, słabsze, a więc cała praca będzie się nam jakoś tak pomiędzy palcami rozchodzić. Pyta się pani dziennikarka, czy możemy nie wiedzieć, że się wypalamy. No, możemy nie wiedzieć, jeśli o tym nie myślimy. Ale organizm wysyła dość dużo sygnałów ostrzegawczych. Więc organizm reaguje. W naszych samochodach też są różne czujniki, też one reagują i nam świecą światełka. I gdy patrzymy, że nam świeci światełko, to nie cieszymy się, że mamy jeszcze jedno więcej. Tylko się zatrzymujemy, wyciągamy instrukcję, gdy jej nie mamy, dzwonimy do domu. Żona nam szuka, albo mąż szuka, zależy, prawda, kto samochodem jedzie. I mówi, a ESP znaczy to i to. Wtedy wiem, czy mogę dalej jechać, czy też mam wzywać pomoc. A więc potrzebna jest czujność, czujność. Nie tylko organizmu, ale i nasza. Abyśmy te sygnały umieli rozpoznać. I ważna jest profilaktyka. Już nie leczenie samego wypalenia się, ale przeciwdziałanie. Dlatego też tytuł tego artykułu jest jak płonąć. Nie jak się bronić przed wypalaniem. Nie defensywa, lecz taka bieżąca profilaktyka, byśmy cały czas byli na chodzie, wrzący duchem. Więc jak płonąć, żeby się nie wypalić, żeby się nie zużyć. Więc oprócz czynności potrzebna jest profilaktyka, tak jak okresowe badania naszych samochodów. Czasami, gdy już nadchodzą kilometry, nam się pokazuje, prawda, gdy włączamy bip i pokazuje, że już trzeba jechać do kontroli okresowej. I właśnie musimy na to naszą uwagę zwrócić. No więc jest pytanie następne, jak rozpoznać te pierwsze symptomy? I takie cztery sfery ta pani nam podaje. Najpierw jest sfera oczywiście fizyczna. Czujemy się zmęczeni, jakoś mamy zaburzenia apetytu, problemy ze snem, no też i nasze potrzeby seksualne są coraz bardziej obniżone. No i właściwie to można by się z tych trzech rzeczy cieszyć. Oprócz zmęczenia, to z tych trzech rzeczy nie mam apetytu, więc nareszcie stracę parę kilo. Tak? Nie mogę spać tyle, ile spałem dotychczas, 8 godzin, tylko śpię 5 godzin, no to dłużej żyję. Chwała Bogu, mam więcej czasu na pracę. A obniżone potrzeby seksualne, to będę bardziej święty, ktoś powie, prawda? No właśnie, to wszystko są błędne wnioski. To wszystko są rzeczy niewłaściwe, bo i sen jest potrzebny, i pożywienie, i seks, wszystko ma swój czas, swoją miarę i zaspokaja pewne istotne dla nas potrzeby. Więc te cztery sygnały w sferze fizycznej są bardzo istotne. Należy na nie uwagę zwrócić, jak na te światełka, które nam, czyli sygnały, które nam w samochodzie dają informacje, przekazują informacje, że coś tam gdzieś szwankuje. W sferze emocjonalnej, gdy nie umiemy odpoczywać, mamy godzinę wolną i moglibyśmy odpocząć, zrelaksować się. Nie potrafimy. Nawet gdy bierzemy sobie swoją ulubioną kąpiel i mamy taką wspaniałą sól przywiezioną z Morza Martwego. I korzystając z tej pięknej kąpieli, wychodzimy zmęczeni. Dlaczego? Dlatego, że wewnątrz cały czas w nas kipi. Stres w nas kipi. Nie umiemy się zrelaksować. Nastrój nam się obniża. Czujemy pustkę i brak celu. A też nasze zachowania są bardziej impulsywne niż przemyślane. W sferze rodzinnej coraz mniej się interesujemy członkami rodziny. I stwierdzamy, że jest to rzecz zła, niewłaściwa, ale nam przeszkadzają wszyscy dookoła ci najbliżsi. Mamy niechęć do wspólnego wypoczynku, wspólnego wyjazdu, do wspólnego grilla. Wolelibyśmy gdzieś się zaszyć. A gdy się zasiejemy, to sobie włączymy, prawda, telewizor i spokojnie oddajemy się tej biernej rozrywce. I to jest uciekanie od problemów, bo nie musimy myśleć. Za nas inni myśleli, program zrobili, my tylko to przeżuwamy. Ktoś powiedział, że telewizor to jest trumna dla mózgu. Książka nie, a telewizor tak. Wtedy mózg się wyłącza. Wtedy my właśnie niby odpoczywamy, ale po takiej sesji kilkugodzinnej jesteśmy bardziej zmęczeni niż wcześniej. A więc musimy zauważyć, że w sferze rodzinnej zamiast aktywności emocjonalnej, kontaktów z rodziną, to wolimy właśnie samotność taką bierną i właściwie nas dołującą. Czasem się okaże, że bez powodu się rozbeczymy, rozpłaczemy, bo nie możemy znaleźć klucza od samochodu. Śpieszymy się, a tutaj gdzie jest klucz? Biegamy wszędzie, szukamy tu i klucza nie ma. I nagle ryczymy. To znaczy, że coś w tej sferze psychofizycznej, emocjonalnej, rodzinnej, fizycznej się zachwiało. No i w sferze zawodowej. Symptomy to utrata chęci do pracy. Nas ta praca już nudzi, męczy, chcielibyśmy ją zmienić. Albo czujemy, że jesteśmy niekompetentni. Nie mamy żadnego pomysłu, aby tę pracę rozwijać, aby jakieś zmiany prowadzić. I to wszystko są właśnie symptomy początków wypalania się. I co robić, aby się temu przeciwstawić, jest pytanie. Pierwsza rzecz to nauczyć się radzenia sobie ze stresem. Stresy są pożyteczne, jak opór jest pożyteczny. Gdyby nie było tarcia, to byśmy nie mogli chodzić. Gdyby nie było oporu, to też i napięcie w naszych przewodach elektrycznych by nie było zamienione w prąd. Nie byłoby różnych urządzeń i efektów, które daje właśnie napięcie, bo musi być opór. Prawo Ohma w elektrotechnice, prawda, o tym mówi. Musi być opór. A więc stres jest potrzebny. Tylko trzeba sobie z niego zdawać sprawę, kim on jest, czym on jest. Czasami jest to ktoś, czasami jest to coś. I wtedy właśnie musimy wiedzieć o nim na tyle, byśmy go mogli pokonać. Ja mam zawsze obraz tych surfingowców, którzy patrzą na fale, wszystko wiedzą na temat porywów wiatru, fali, wszystko się, orientują się i tak się ustawią, żeby ta fala, która miałaby ich przykryć, a żeby ich wyniosła. I właśnie musimy zdobyć taką umiejętność, aby trudności, przeciwności nas wyniosły. To, co ciebie nie zabije, to cię wzmocni. Więc musimy tu właśnie popracować na tym, żeby stres nam służył, żeby opór nam służył, a nie żebyśmy ciągle narzekali, że jego jest za dużo. I stąd właśnie, gdy nie umiemy sobie radzić ze stresem, gdy sobie nie umiemy, gdy wpadamy w bierność, jak przeciwdziałać wypaleniu? O tym mówimy. A więc jak to musimy chcieć, nie tylko wiedzieć. I gdy nie będziemy chcieli sprzeciwić się temu stresowi, wykorzystać go, dostosować się, to wtedy się pojawią takie skutki jak bóle głowy, bezsenność, przeziębienia, poczucie irytacji. To będzie od czasu do czasu się pojawiać. Nawet osłabiona odporność naszego organizmu, przeziębienia. Też to właśnie wpływa. I wtedy nie ładować w siebie lekarstwa i dalej do przodu, tylko zalec w łóżku na tydzień. Wypocić się. Dużo książek sobie wziąć. Nie telewizorek. Nie. Książek sobie wziąć. Poczytać. Posłuchać. MP3 różne. Nadrobić zaległości. Zbudować swoje wnętrze. Bo to jest okazja, abyśmy mogli się podbudować. A tacy ludzie właśnie, którzy są jednak przebojowi, wtedy sobie lekarstwa różne aplikują, chodzą dalej do pracy i są właściwie bohaterami, z tym, że do czasu. Pojawiają się problemy emocjonalne, a więc wybuchy irytacji, niezadowolenia i gorzej wykonujemy swoją pracę. Dobrze to znamy ze szkoły, prawda, gdy nagle pani nasza kochana wybucha i dzieci są zaskoczone, dlaczego. No, ale po prostu problemy rozmaitego rodzaju, z którymi sobie nie poradziła, one sprawiają, że jest taka podatność. Też pojawią się choroby, które mają swoje podłoże psychosomatyczne. I mógłbym dużo mówić o różnych takich przypadkach, które jako duszpasterz znam, ale zatrzymał się tylko na tym, co było w tym artykule. Na przykład kłopoty z kręgosłupem, jak się okazuje, też mają swoje powody psychosomatyczne. Nie dlatego, że kręgosłup jest za słaby, ale wszystko to, co go otacza, nasze mięśnie, nasze nerwy, one sprawiają, że nagle on niewzmocniony słabnie. Migreny, wrzody żołądka, napady depresji. I w tym artykule jest powiedziane bardzo wyraźnie, że wypalanie się zawodowe jest to plaga naszych czasów. Miliardy dolarów producenci pewnego rodzaju napojów zdobywają. Są to napoje jakie? Energetyzujące. Ale jest to plaga. Dlatego też ona dotyka ludzi płonących. Bo się nie może wypalić ktoś, kto nie płonie. A więc ludzi zaangażowanych, którzy mają ambitne cele. Czasem one są nierealistyczne, ale jak wiemy, nawet i cele nierealistyczne z czasem stają się realistyczne. Ja jestem człowiekiem takim, że nawet coś, co się wydaje być mrzonką, ale gdy wiem, że to jest słuszne i od Pana, to ja ku temu idę i za jakiś czas to realizuję. Ale wcześniej żonie dokładnie opowiem wszystko. Ona dokładnie o tym wie. I potem, gdy już się zrealizuje, ona mówi, tyś mi o tym mówił, kiedy, wtedy i wtedy, mówiłeś to i to. No dzisiaj mieliśmy taką rozmowę. Ja nie pamiętałem pewnych rzeczy. Ona mówi, to było tak, tak, tak i tak, ty mi mówiłeś to. Lat temu 30, 35. To się potem zrealizowało. Wtedy byliśmy jeszcze studentami, więc to jeszcze ponad 40. A ja mówię, ty mówiłeś to. A mówiłeś nawet i to, i to. A my też mówiłem to? Tak. I zobacz, i ty to dzisiaj robisz. A więc i te marzenia się spełniły. A więc ja nie jestem człowiekiem, który bym ograniczał nawet kogoś, gdy ma pomysły nierealistyczne. Nie. Tylko, że musimy na to spojrzeć w sposób bardzo krytyczny. Jak to zrealizować? Zanim do tego przejdę do odpowiedzi, to jeszcze dodam jedną rzecz. Również perfekcjonizm. Ludzie, którzy chcą robić wszystko jak najlepiej. Znamy ten tekst biblijny, który mówi o służbie niedbałej. Prawda? Że Bogu nie można dawać służby niedbałej. A więc znów perfekcjonizm. A więc ambicje, cele i tak dalej. To są ludzie z najwyższej półki. I ich dotyka wypalenie się, nawet to dosłowne, gdy kończą życie przed 40. Więc jest to plaga. I co robić, by być człowiekiem tym ambitnym, perfekcjonistą i tak dalej? By być. Nie mówię, żeby nie być. To najłatwiej jest ograniczyć wszystko. Nie. Nie ograniczać. Być pasjonatem nadal. Ale co zrobić, żeby to było mądre? Najpierw postawić diagnozę. Co się ze mną dzieje? Spisać sobie symptomy, jakie się pojawiły. Nad nimi się zastanowić i się zorientować. A Bóg nam podpowie przez swoje słowo, przez ciekawe rozmowy z innymi ludźmi, przez program telewizyjny, radiowy, przez jakiś artykuł. Bóg nam znajdzie zawsze jakiś sposób, by nam coś podrzucić dla naszej wiedzy. Pod warunkiem, że my chcemy to wiedzieć. I gdy się sami zdiagnozujemy, czyli my siebie najlepiej znamy, Grecy na swoich gimnazjach, na swoich uczelniach mieli napis poznaj samego siebie. To było ich motto, poznaj samego siebie. Nie wiem, czy pamiętam dobrze po grecku, gnose se autou, ale pamiętam sprzed laty. Poznaj samego siebie. I właśnie trzeba znać samego siebie. I postawić sobie diagnozę. Te symptomy wykazują, że ja w tym i w tym, i w tym, i w tym zaczynam się już wypalać. Potem sobie przypomnieć polecenia Pana Jezusa, który do uczniów, którzy tak de facto nie byli przepracowani, powiedział, odjedźcie trochę na miejsce ustronne i wypocznijcie trochę. Takie polecenie kiedyś mnie dano. Wiozłem małżeństwo lekarzy z lotniska w Krakowie do Ustronia na konferencję medyczną. Ja sobie rozmawiamy, zjechaliśmy do nas do domu, do mieszkania. Zjedli obiad i potem ich wiozłem do Ustronia. I oni mnie pytają, a kiedy ty masz niedzielę? Bo widzą, jak ja pracuję. W sobotę, w piątek nabożeństwo, co sobotę robię, w niedzielę dwa nabożeństwa. I poniedziałek. I oni zorientowali się i pytają mnie, kiedy ty masz niedzielę? Ja mówię, nigdy. Nigdy. Mówię, na okrągło jest niedziela. Czyli dzień pracy. Dzień pracy. Przemyśl sobie i za tydzień, jak będziesz nas odbierał, to masz nam dać odpowiedź przed twojej żonie. Byłem tam dwa dni na konferencji, wróciłem do domu, oczywiście praca, zajęcia, potem wróciłem znów po nich, wracamy przy objeździe. No, kiedy? Ja mówię w czwartek. To jest jedyny możliwy dzień właśnie. Wytrzymałem półtora roku, że w czwartek właśnie miałem dzień wolny. Ledwie mi się oczywiście udawało to zrealizować, ale jakoś pilnowałem, potem już to pękło. Aż znów pewien mój przyjaciel, starszy troszkę ode mnie, pastor baptystyczny w Krakowie, bardzo przepracowany, pracował jako inżynier zawodowo, miał 5 dzieci, zbór i też się zajmował jeszcze pracą dziecięcą w skali całego kraju, znaczy razem z żoną się zajmowali. I pewnego razu tak pyta mnie, a kiedy ty odpoczywasz, kiedy miałeś urlop? Ja liczę kiedy i właściwie to każdy urlop to właśnie był kurs młodzieżowy. Kurs, prawda? Cała rodzina na kurs, na wszystko. Jeszcze wiecie, bo się niektórzy jeździli. A więc właściwie to nigdy. Ja mi przykazał. Obiecaj mi teraz. I mu obiecałem, że zrobimy urlop. Jakoś tam mi się udało. Bo on nawet się dowiedział, prawda, ja tak powiedziałem, że nawet nasz tak zwany miesiąc miodowy po naszym ślubie to właśnie był kurs młodzieżowy w Gdańsku. A więc on mnie wtedy zobowiązał. Ja musiałem, bo on mnie co jakiś czas sprawdzał. Myśmy się widzieli co tydzień, a byliśmy sąsiadami, więc musiałem. A więc wypoczynek. Jakoś sobie to uświadomić, że nie jest grzechem zadbać o swoje zdrowie. To nie jest grzech. Wypocząć, nic nie robić. To nie jest grzech. Dalej zatrzymać się. Przyjrzeć sobie. Dokonać zmian w życiu. A więc czytanie Pisma Świętego. Modlitwę. Jeśli robimy to w skali jednego dnia, powiedzmy, że rano lub wieczorem, mamy ten czas spokojny i zrobimy sobie bilans dnia. Więc to są bardzo ważne chwile takiego wypoczynku bieżącego lub też jakiegoś okresowego co jakiś czas. Ja zawsze uważałem, że nic nie robić to jest grzech. Akcja to jest to, co się Bogu podoba. Dopiero mnie ci ludzie zmusili, ażebym wreszcie zaczął myśleć coś inaczej, że odpoczynek jest również rzeczą świętą. I dzień siódmy właśnie o tym mówi, tylko że dla nas dzień siódmy jest zawsze dniem największej pracy. Dla nas kaznodziejów. Dlatego, że ktoś w poniedziałek ma tak zwany pastorski poniedziałek. Nie ma tam nikogo. W sekretariacie w ogóle jest wszystko nieczynne. Ktoś przyjeżdża i się denerwuje. Jak to? Wierzący ludzie? Ja mówię stop. I go dopiero z góry biorę i mówię. Pastor robi to przez cały tydzień i w poniedziałek mu wolno, a nawet ma obowiązek odpocząć. A więc nie ulegać tyranii powinności i perfekcjonizmu. To jest tyrania. Musimy na to uważać. Musimy się jakoś przestawić. Też postarać się oddzielić, co jest oczywiście prawie że niemożliwe, oddzielić czas pracy od reszty dnia. Tego lekarz nie zrobi, tego nie zrobi nauczyciel, tego nie zrobi katecheta, duszpasterz, kaznodzieja, tego nie zrobią. Dlatego, że to nie są zawody, jest to powołanie. Jak po konferencji, to się skończyła, Wilkerson był w Krakowie, masę organizacji, załatwiań, wszystko, wracam do domu, jest godzina, 12:30 telefon. A my właśnie się zbieramy do snu. Tak późno. Ja lubię chodzić spać o godzinie 10:00. Jest 12:00 telefon i dzwoni jakiś zakonnik z zakonu jezuitów w Krakowie i pastorze mówi, mam tutaj dwoje narkomanów i się nie mogą nawrócić. Proszę mi przyjechać pomóc. Ja żonie mówię, a żona mówi, co? I pojedziesz? Ja mówię, ja sobie powiem, nie, należy odmówić. Ona ciągle mnie uczy, jak odmawiać, prawda? Jak należy to i tamto i ma rację, o tym będzie mówić za chwilę. Ale ja wiem, że to jest niemożliwe. Siadam do samochodu, przyjeżdżam koło 1:00, wchodzę tam. No i się 1,5 godziny odbyło i się nawrócił najpierw ten zakonnik oczywiście. Niechcący, bo ja rozmawiałem właściwie z dziewczyną, która była. Tamten narkoman był tam gdzieś z boku, zakonnik się posłuchiwał i mam mu pomagać. I w tym czasie już modlić, a patrzę, on się pierwszy nawraca. Potem ta dziewczyna, ten chłopiec się w ogóle nie odezwał. Okazało się, że on się też nawrócił, tylko że tam z boczku sam nie ujawniał się. No i wróciłem do domu 14:30. No więc trudno oddzielić jest, prawda? Trudno. No ale taka jest rada, żeby jednak starać się jakoś to oddzielać. Dalej unikać wewnętrznego dialogu, ale dialogu krytycznego. Ale żeby siebie ciągle obwiniać, że źle zrobiłem w tym, szczególnie kaznodzieja po kazaniu. Ja mam tyle uwag krytycznych, że już więcej bym nigdy nie wyszedł na kazalnicę. Należy ze sobą rozmawiać jak z najlepszym przyjacielem. To jest bardzo ważne. Dlatego, że ja jestem perfekcjonistą, dlatego, że ja bym chciał jak najlepiej. Swoje błędy natychmiast widzę. Potępiam siebie w czambuł całkowicie za każdy błąd. Ja bym już nic nie mógł robić, dlatego, że nigdy nie jestem doskonały. I miałem kolegę, który właśnie zaprzestał kaznodziejstwa bo nie mógł znieść diabelskich oskarżeń zaraz po kazaniu, a potem od niedzieli do środy. Tak go męczył, że on się nie mógł pozbierać nigdy. I on o tym kiedyś nam powiedział, gdy myśmy go zachęcali, bo miał bardzo dobre kazanie, każde było takie urodzone. On wręcz urodził kazanie, wiecie, to było piękne kazanie, takie z duszy. Aż wreszcie miał termin, nie ma go. I przestał przechodzić, gdy miał terminy kazań. I już się nie głosi do dzisiaj. Więc nie podołał tym myślom oskarżycielskim. Więc musimy zamienić ten ton wewnętrznego dialogu z krytycznego na przyjacielski wobec siebie. Dalej, swoimi obowiązkami, które mamy, zrobić sobie listę i te, które są możliwe do przekazania, przekazać innym. Nie być Zosiem Samosiem, mówię o sobie. Zosią Samosią. Żona nieraz mówi, czy nie możesz tego przekazać? Ja mówię, no w tej chwili nie, ale będę wszystko robił. A jeżeli się zajmie to czasu, jakieś pół roku. Bo muszę przygotować ludzi, wszystko, żeby to zaskoczyło. I potem przekazywałem, czasami hurtem. Ale musiałem to przygotować przez jakiś czas. Nie oddać, tak, prawda, i niech sobie tylko w sposób odpowiedzialny. Ale musimy to robić. Dlatego, że nie podołamy, szczególnie gdy będziemy się starzeć. A więc wyeliminować rzeczy, których nie muszę robić sam. No i tak kończąc te uwagi wstępne, tym wszystkim, o czym mówimy, jak płonąć, żeby się nie wypalić, chodzi o to, żeby płonąć mądrze. A więc czego potrzebujemy, by dla Pana płonąć mądrze? Więc nasza gorliwość musi być nieospała, bo wyraz gorliwy to oznacza kogoś, kto jest zapalczywy, kto wszystko robi szybko, to ma pomysły, tymi pomysłami zarzuca innych i stąd też jest w tym dosłownym przekładzie nie bądźmy dokuczliwi. Nasza gorliwość nie może być przykra dla innych ludzi. Wiemy, że coś, co jest gorące, wrzące, musi być w takim naczyniu, żeby każdy wiedział, że ono jest wrzące i gorące. Ale się nie może rozlewać, wrzątek się rozlewa wszędzie, prawda, jak krople deszczu, tak? No więc uważajmy. Jeśli coś jest wrzące, musi być skupione w jednym naczyniu, muszą być odpowiednie zawory i odpowiednio to użyjemy, jako gwizdek na przykład, czasami jako parę, żeby tłoki poruszyć. A więc tę gorącość należy użyć w sposób jakiś systematyczny, rozsądny. A jeśli my tak będziemy tą gorliwością rzucać na lewo, na prawo, to będziemy właściwie tylko ranić, a w końcu będziemy przeszkadzać. A więc chodzi o mądre płonięcie. I stąd ja wziąłem sobie ten 12 rozdział listu do Rzymian od wiersza 9 za podstawę. To jest piękna podstawa. I otwórzmy swoje Biblię i tam będziemy mieli punkty kolejne do tego, co zrobić, czego potrzebujemy, by dla Pana płonąć w sposób mądry. Rzymian 12 rozdział, 9 wiersz. Jest tam najpierw wyraz agape, miłość. Miłość niech będzie nieobłudna. Teraz nie będę robił wykładu na temat miłości, bo chyba wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? Gdy chodzi o agapę. Więc nie chcę o rzeczach oczywistych w tej chwili mówić, tylko chcę je wykorzystać. A jest to miłość bezwarunkowa, bo wiemy, że są cztery rodzaje miłości. Że jest ta miłość rodzinna, że jest przyjaźń, filia, jest też i pociąg fizyczny, płciowy osoby jednej płci do osoby drugiej płci. Tak, trzymam się Pisma Świętego, a nie poprawności politycznej w tej chwili. A więc agape to nie są te trzy miłości. Jest to miłość bezwarunkowa, gdy kochamy kogoś, bo jest. Nie za coś, nie z jakiegoś powodu, tylko że jest. I ta właśnie miłość, ta agape, ma być nieobłudna. Znamy ten werset, tekst biblijny, który mówi, że Bóg jest miłością. Wyraz jest, chcę podkreślić. Bóg jest miłością. Nie ma miłość, na samej nie ma. On jest, jak słońce jest źródłem światła, źródłem ciepła. A więc jest. Tak też i chrześcijanin ma być miłością. Nie tylko ją mieć, ale nią być. I teraz właśnie skąd wziąć tę miłość, agapę, będziemy nazywać ją jako miłość Bożą, tą bezwarunkową, tę miłość, którą ma Bóg, którą jest Bóg. Skąd ją wziąć? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Tu mamy przykład Szawła. Teraz nie podam tekstów biblijnych, bo my to wszystko znamy. Ja tylko przytoczę, a wy sobie zanotujcie tak ogólnie. On w liście do Galatów, w rozdziale pierwszym, mówi o swojej gorliwości. List do Filipian, rozdział trzeci też, mówi o swojej gorliwości. Że on gorliwie prześladował sekciarzy, tych, którzy rozbijali jego prawdziwą, jedyną, właściwą religię, chrześcijan. On ich gorliwie tępił z miłości do Boga. To była gorliwość. I tego gorliwego człowieka ktoś zatrzymał. Wiemy kto. Wiemy, gdzie to jest zapisane. Dzieje, 9 rozdział. Szaweł wtedy zapytał, kim jesteś, Panie. Nawiązał kontakt osobisty z osobą. Nie zazłościł się. On miał ambicje, miał plany, miał też pewne normy do wykonania, że tak się wyrażę. Nie. On nawiązał kontakt, kim jesteś, Panie. Odpowiedź była bardzo prosta, która go zaskoczyła. Jestem kimś, kogo ty prześladujesz. No ciebie nie. Ja tamtych. I on został nagle przewartościowany w tym dialogu. Szaweł został nagle przewartościowany. Jest osoba, której nie zna i nie znając tej osoby, ją prześladuje. I co się stało wtedy z Szawłem? On przeżył metanoję. To znaczy wyraz metanoja. Bo jest inny wyraz na nawrócenie. Na nawrócenie jest inny wyraz. Grecki wyraz. Ale tu jest właśnie ten wyraz, czyli przemiana, wewnętrzna przemiana. Jest to zbitka dwóch wyrazów metanus, czyli przestawienie swego umysłu. On nagle wewnętrznie został przestawiony o 180 stopni. I gdy go widzimy w Damaszku, jest to zupełnie inny człowiek. Pozwala sobie usłużyć temu, kogo miał do więzienia wtrącić. Został ochrzczony Duchem Świętym. Wszystko mu się nagle rozjaśniło, te teksty starotestamentowe mu się nagle rozjaśniły. Zaczął od razu widzieć wszystko właściwie. To, co mówi Mojżesz, psalmy, prorocy, widzi Jezusa w tym wszystkim. I nagle w sposób właściwy ten człowiek zaczyna z pasją, z gorliwością głosić Chrystusa. Nie mówię o Chrystusie, nie. Głosić Chrystusa, prezentować osobę. To jest bardzo ważne. Nie o, ale sobą nieść tego, kogo poznał, ludziom w Damaszku i tak dalej, i tak dalej. A więc musi być solidne nawrócenie i musi być chrzest Duchem Świętym. Gdy człowiek się właśnie nawróci do Jezusa Chrystusa, gdy przeżyje chrzest Duchem Świętym, otrzyma moc Ducha Świętego, o czym mówi nam Ewangelia Łukasza, końcówka, Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 wiersz, to wtedy właśnie jest szansa, że w nim, właściwie szansa to jest jedyny sposób, nie tylko szansa, ale jest to pewnik, że otrzyma miłość Boga do swego wnętrza. I że stanie się miłością, taką jaką Bóg jest, on się stanie. Ja więc solidne nawrócenie, tego dzisiaj brakuje w naszych zborach. Przeżycie chrztu Duchem Świętym też brakuje. Jak się okazuje, według statystyk, 80% ludzi potrafi w zborze nie przeżyć chrztu Duchem Świętym. W zborze świątkowym. Bo o to nie dbają rodzice, mają dzieci, które dorastają, nie dbają duszpasterze, albo nawrócenie jest takie powierzchowne. Więc o to trzeba zadbać, żeby to był solidny poród i też potem solidne tchnięcie. Tchnięcie, gdy Bóg nas tchnie samego siebie również i poprzez Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, więcej tego już nie będę analizował, ale w szkółce niedzielnej. Jakże łatwo jest nauczać nawróconego. Tak czy nie? Jak się dziecko nawróci, ono zupełnie inaczej odbiera Boże Słowo. Jak chleb, a nie jak jakieś kamienie twarde, które musi przyjąć, prawda, i gryźć je. I wtedy właśnie, gdy w nas to jest, to mamy polecenia, wiersz 10. Miłością bratnią, braterską, jedni drugich miłujcie. W oryginale jest powiedziane, bądźcie tkliwi miłością bratnią. Więc tam jest agapy, a tu jest Filadelfia. Miłość bratnia, filia, czyli przyjaźń, i też adelfos, czyli brat. Więc miłość bratnia. I bądźcie tkliwi, gdy chodzi o miłość bratnią. To jest sprawa trochę trudna i skomplikowana. W małych miastach, na wioskach jest to o wiele prostsze. W dużych miastach, w aglomeracjach jak Warszawa jest to już trudniej. A teraz od kilku lat zauważam, gdy mamy wydawnictwo, mamy tę sprzedaż internetową, telefoniczną i tak dalej, to, że do siebie wszyscy mówimy per pan i pani. A nikt nie wnika, czy jesteś siostro w Chrystusie moją siostrą, czy jesteś panem, tylko każdy per pani, dzień dobry, do widzenia. No i to już staje się standardem, podobnie jak jest i też w innych krajach, to już jest, staje się standardem. Ale tę miłość bratnią powinniśmy sobie jednak pielęgnować i jest to temat oddzielny, z tym, że bardzo ważna sprawa, ale ja idę dalej. Część druga tego wiersza 10. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Uczymy dzieci. Wyraz szacunek oznacza wartość. Oszacować coś. To jest temat, który kiedyś przerabiałem, gdy mówimy o sprawach intymnych. Małżeństwo niechaj będzie we czci, czyli w szacunku. Niech ma właściwą wartość. List do Rzymian mówi o pierwszy rozdział o bezczeszczeniu swego ciała, czyli o pozbawieniu go szacunku, czyli wartości. W ogóle aspekt szacunku w aspekcie seksu to jest bardzo ciekawe ujęcie. I gdy sobie zrobiłem studium biblijne na temat szacunku i też etymologię tego słowa, powiązania, to byłem naprawdę zaskoczony tym wszystkim. I tu właśnie w kontekście dzieci. Kim jest dziecko? Pamiętam kiedyś wykłady profesora, gdy ja studiowałem w latach 62-66. On mówi, dziecko jest to człowiek w rozwoju. Jest to człowiek. Szacunek dla siebie, dla swojego ciała, szacunek dla człowieka. I teraz niezależnie, prawda, ile ono ma lat, to dziecko, szacunek również dla przedmiotów, dla zwierząt, to jest bardzo ważne. Dlatego też szacunek po miłości bratniej jest rzeczą bardzo istotną i ja już teraz tego tematu nie poruszę. Pójdę dalej. Mamy punkt 3, 11 wiersz i część pierwsza. Nie dokuczliwi gorliwością, a więc gorliwie pragnąć czegoś, śpieszyć się, żarliwie do czegoś dążyć. To nas napędza. O tym mówiłem wcześniej i mamy być niedokuczliwi. Jeśli chcemy coś zrealizować, a środowisko nie jest przygotowane, trzeba się o to modlić. I mnie narzucać. Oni muszą dojrzeć, dorosnąć. Czas musi nadejść. Dlatego będzie potrzebna nam wytrwałość, cierpliwość. Ta gorliwość nas niech będzie, niech ona płonie, ale w nas. A Bóg użyje w odpowiedniej chwili. A więc niedokuczliwi gorliwością. I druga część, wrzący duchem. Powieść się składa z ducha, duszy i ciała. To dobrze wiemy. Gdy się modlimy innymi językami, to kto się modli? Duch Święty czy Duch nasz? Duch nasz, Duch Człowieczy się modli innymi językami, nie Duch Święty. Oczywiście. Duch Święty się innymi językami nie modli, tylko się mój Duch modli innymi językami. Dzięki Duchowi Świętemu. Dzięki darom Ducha Świętego. Dzięki zdolnościom, dzięki manifestacjom Ducha Świętego we mnie. Ale jest to zdolność dana przez Niego mojemu duchowi, duch człowieczy. Jeśli nasze ciało ma funkcji 3, jeśli nasza dusza ma funkcji powiedzmy 8, też 3, ale niech będzie 8, jeżeli tam dodamy jeszcze pamięć i inne rzeczy, to duch człowieczy ma funkcji 50. To z wykładów, jakie nieraz miewałem na temat antropologii. W internecie są też te moje wykłady, razem z konspektem. Na stronie zboru łódzkiego jest tam link, gdzie można potem sobie pójść i znaleźć. Zbór w Łodzi na Jaracze. A więc aż 50 funkcji ma duch człowieczy. To jest taki stosunek ducha człowieczego do naszej świadomości, jak góry lodowej, jej wierzchołka, do tego, co jest pod wodą. I właśnie mamy być w tym duchu wrzący. Tu na zewnątrz możemy być spokojni, opanowani. Tylko widać, że oczy błyszczą. Czemu to mówię? Ja się urodziłem na Syberii. Tam przeżyłem 2 lata i 8 miesięcy, głęboko w tajgach. Ojciec mój w tym czasie był na froncie. Dopiero się w Krakowie spotkaliśmy na wiosnę roku 1946. Gdy mama mi pokazywała, gdyśmy już przyjechali do Polski i pokazywała mi zdjęcie stamtąd i tam właśnie było po nabożeństwie, wewnątrz, w tym pomieszczeniu siedzieliśmy i wszyscy byli ubrani w swoje kufajki, czy jakieś tam futra, płaszcze, głowy okutane, Więc musiało być tak zimno, że nawet wewnątrz siedzieli, bo to nie było na zewnątrz, tylko wewnątrz. No i oczy im błyszczały. A ja tak patrzę, mówię, mamo, a czemu takie oczy błyszczą? A mama mówi, Kaziu, bo oni kochają Pana Jezusa. I to mi utkwiło, że oczy błyszczą wtedy, no chyba było, wiecie, od tej lampy błyskowej, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, tam musiała być jakaś taka magnezja czy coś, nie wiem, co było wtedy. Ale mama mi tak wytłumaczyła i to mi utkwiło. I właśnie po naszych oczach, które są oknami duszy, właśnie widać, że my wewnątrz płoniemy. Ale na zewnątrz będzie punkt 5 i część 3, wiersz 11, Panu służący. A więc słudzy, ci, którzy usługują Panu. Usługują dzieciom, usługują ludziom. Ale podobnie jak i niewolnicy, Paweł ich naucza, wy nie ludziom służycie. Służąc ludziom, Panu służycie. I gdy mamy takie podejście, że Panu służymy, wtedy też żadna praca nie będzie dla nas za jakaś mało wartościowa. Zawsze będziemy ją cenić, każdą najprostszą rzecz będziemy cenić, bo Panu służymy, a nie tej sprawie czy tym ludziom. A więc ludziom nie narzucać się ta dokuczliwość gorliwości, w duchu płonący cały czas, a tutaj w sposób spokojny, zrównoważony, służący temu czy tym, do których Pan nas powołał i postawił. Potem mamy 13 wiersz i tam mamy dwie części wierszu. Wiersz 12. Mamy trzy części w wierszu 12. Mamy nadzieję, ucisk i modlitwę. A więc 12 wiersz mówi, że mamy w nadziei być rozradowani. Jako dziecko słyszałem nieraz, uczono mnie, że lepiej nadziei nie mieć. Bo nadzieja jest matką głupich, a ja nigdy nie chciałem być głupi. Aż dopiero gdy się nawróciłem, stwierdziłem, że Bóg jest Bogiem nadziei. Że nadzieja jest naszą kotwicą, którą zarzucamy sobie, tak jak teraz sobie wyobrażam kotwiczkę na linię alpinisty czy taternika. On sobie zarzuca tam gdzieś wysoko i za grań ona tam się chwyciła, umocnił się i dzięki teraz tej kotwiczce i tej linie on może wyjść. Ja to używam tego obrazu z listu do Hebrajczyków, że aż za zasłonę, nasza nadzieja jest aż za zasłoną. Zarzucamy sobie i wiarą idziemy, prawda? A więc rozradowani w nadziei, bo jej gwarantem jest Jezus, jest Bóg. Jest Jezus, który tam wstąpił za zasłony. Więc to jest bardzo ważne, żeby się nie wypalić. Te wszystkie kryzysy, stresy, o czym mówiliśmy, ta pani psycholog o tym nie wie, ale my wiemy o tym. Gdy jestem nadzieją rozradowany, bo jej gwarantem jest Chrystus, to też i to będzie przeciwdziałać memu wypaleniu się. Dalej jest mowa o utrapieniu. 12b. Ucisk. Gdzie jest ciasno. Czasem mamy niewygodę. Teraz używam znów obrazów z psalmów różnych. Że postawiłeś mnie na przestronnym miejscu, mówi Dawid. To jest bardzo dobrze mieć przestronne miejsce. A wiemy, jak jest niewygodnie, gdy jest ciasno. Gdzie się ruszymy, zaraz coś leci, coś spada. I nas to w końcu stresuje tak, że potem nawet nie wiemy, że te warunki ciasne wpływają na naszą psychikę i na nasze zachowanie. I właśnie mowa jest o tym, byśmy byli wytrwali, byśmy byli cierpliwi, abyśmy umieli to znosić, gdy jest ta niewygoda. Wtedy nie oczekujemy, że będą warunki super, dobre, gdy nam dacie takie warunki, że będziemy dzieci uczyć. Tylko nie, rozpoczynamy już. Pamiętam pewną siostrę, która skończyła odpowiednie studia, przygotowana. I w zborze było tylko 3 dziewczynki. Jedna miała 7 lat, druga miała 6, a jedna miała 5. Program przygotowali wtedy taki porządny, nie było oczywiście taki, jaki mamy dzisiaj, ale z angielskiego sobie przetłumaczyli, na cały rok zrobili i regularnie, co niedzielę, godzinę z tymi dziewczynkami miała porządną szkółkę. Ktoś mówi, szkoda takiej wspaniałej siostry, tego programu na tę trójkę dziewczynek. Kolej do pewnego kaznodziei ktoś mówi, ciebie tu szkoda w tym zborze, 20 osób siedzi, ty się nadajesz do zboru, gdzie jest 200 osób. Ten kaznodzieja mówi, ale Pan tu mnie postawił. I za 6 lat ten zbór się podwoił, ale potem się podwajał co roku. Tego zboru dzisiaj jest ponad 1000 ludzi, tamtego zborku. Co na nasze warunki oczywiście jest dużo, na nasze polskie warunki. Ale właśnie być na właściwym miejscu i nie patrzeć, że coś jest małe, skromne, ciasne. I teraz z tych 2 dziewcząt, tylko jedna się nie nawróciła. a jedna jest córką, jedna jest żoną pastora i dzisiaj prowadzi bardzo ważną służbę, nie powiem już jaką, żeby jej nie zdradzić, a inna jest, była misjonarką przez wiele lat i oboje z mężem teraz służą też jako misjonarzy. I właśnie ta siostra pracowała z tymi trzema. Jedna się nie nawróciła, wyemigrowała i nie poznała Chrystusa, przynajmniej nie wytrwała w tym, a te dwie służą. A więc właśnie wytrwałość w tym ucisku i niezłomność w modlitwie. Wytrwałość w modlitwie, niezłomność w modlitwie. No i może jeszcze wiersz 13. Dobrze? Nie było przerwy, więc ja sobie wcześniej skończę, dobrze? 13 wiersz. I tam mamy takie właśnie dwie części w tym 13 wierszu. U nas napisane jest: wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Ja to nazwałem w ten sposób, że udział w potrzebach współbraci. Uczestnictwo. Współudział w potrzebach braci. Współbraci. A więc być wrażliwy na czyjeś potrzeby i uczestniczyć w tym. To jest temat bardzo szeroki. Ja już widzę to w aspektach rozmaitych. Ktoś nas podchodzi, prawda, wykorzystuje i tak dalej. No to jest temat rzeka. Piękny, ale to musi być oddzielna konferencja. Ale jednak nie zagubić też i tej pięknej cechy, ażeby jednak pomóc. Pamiętam, jak na pewnej konferencji stoi grupa braci i rozmawia. Ja lubię obserwować ludzi. Lubię wnioski wyciągać. I rozmawiają sobie. Ale tam z samochodu wychodzi brat, którego przywieziono i idzie o kulach. I niesie na ramieniu swoją torbę. No i tam musi do tego domku, gdzie ma mieć nocleg, prawda, dotrzeć. No i przechodzi koło tych braci, ich pozdrowił, oni go pozdrowili i tak sobie dalej stoją. Ale z tej grupy się jeden brat odłączył, najstarszy z nich. Do niego podszedł, wziął mu tą torbę i idąc doprowadził go do tego domu, pomógł go odnaleźć, prowadził go, potem wrócił i dalej rozmawiał. I mało kto zauważył to z tej grupy, co się stało. Ale jeden z nich zauważył. Potem podchodzi mi bracie, ale mi wstyd. Jesteś ode mnie starszy, okazało się o 13 lat. I mi do głowy nie przyszło. Ten z kolei skromnie mówi: wiesz, bo u nas w domu byli, no byłem najstarszy, ja musiałem pomagać mamie, bo mama nie miała, no wiesz, to tam odruch taki, przepraszam, że ja to zrobiłem, przepraszam, wiesz, to się mitygował, że go zastydził. A więc musimy być uwrażliwieni nie z tego, że nas wychowano tak, że nas tak ukształtowało życie, tylko że nas tak Chrystus kształtuje. Więc tego brata akurat ukształtowało życie, bo był najstarszy i musiał pomagać od dzieciństwa. Ale nas kształtuje Chrystus, dlatego na to uwagę zwracam, abyśmy chcieli uczestniczyć w potrzebach współbraci. I wyraz gościnność, to dzisiaj też jest sprawa już bardzo zdezaktualizowana, tak jak na przykład pozdrówcie się pocałunkiem świętym, nie? Dawniej to było bardzo, wiecie, 3 pocałunki i tak dalej, już nie będę demonstrował, jak to się odbywało czasami. No dzisiaj to już tego nie ma. Ale tutaj chodzi o gościnność. Dzisiaj właściwie to nie ma potrzeby udzielać gościnny, bo my mamy taką prostotę, gdy chodzi o sprawę noclegów, że właściwie to nie jest taka sprawa jak wtedy życia i śmierci. A tam jest powiedziane, abyśmy byli rywalami w gościnności. Okazujcie gościnność, a tu chodzi o rywalizację w gościnności. A więc musimy rywalizować, aby sobie gości do domu wyrywać. Więc ja bym ten temat przepracował, gdy chodzi o, mówię teraz o gościnności oczywiście, ja bym go przepracował, gdy chodzi o nasze warunki aktualne. Co innego, gdy były lata powojenne i ja sam wiem, jak było u nas w domu i mógłbym to odpowiedzieć i tak dalej. Wiem, jak było później, gdy ja byłem przepracowany, gdy miałem trudne warunki mieszkaniowe i gdy mnie zbór chronił mnie zbór przed gośćmi. Bo goście zjeżdżali i robili biznes w Krakowie, a szukali noclegu darmowego i wyżywienia darmowego. A ja nie miałem czasu, a nie moja żona też pracowała i myśmy nie mieli czasu na goszczenie, by ktoś sobie akurat jakieś sprawy załatwił. Więc zbór się zorientował i zawsze były takie już sposoby, że miał kto i gdzie przyjąć, a do mnie adresu nie dawali nigdy. Chronili mnie. A więc to jest temat sam w sobie do omówienia. To nie jest takie proste. W każdym razie nastawienie to życzliwości, tej otwartości też jest nam potrzebne. Paweł mówi do Koryntian: rozszerzcie się w waszym wnętrzu, w waszych sercach. Więc otwartość na innych ludzi, tak bym to uwspółcześnił.